Kochani, dzisiaj świętujemy Wielkanoc. To święto, choć dla nas znane jako Wielkanoc, dla Żydów było znane jako Pascha, jako szczególny czas, kiedy Żydzi świętowali to święto, kiedy skupiali się na niezwykłych rzeczach z tym związanych. Niezależnie od nazwy, jak to nazwiemy, to mówimy o dniu, który ma fundamentalne znaczenie. Dlaczego mówię, że niezależnie jak to nazwamy, bo do dziś wierzący w Jezusa Chrystusa Żydzi świętują Paschę, ale oczywiście z innej perspektywy, zupełnie innej perspektywy. Rzeczywiście, kiedy spojrzymy na to święto, to jest to święto o, tak jak wspomniałem, o fundamentalnym znaczeniu, ponieważ właściwe zrozumienie tego święta otwiera nam pewne drzwi do zrozumienia w ogóle, czym jest zbawienie. Tej głębokości, tej szerokości, tej długości tego wszystkiego, co Bóg tak naprawdę zaplanował. Dlaczego? Dlatego, że kiedy spojrzymy na to święto, na święto Paschę, to w tym święcie spotykają się takie pojęcia jak przymierze, jak wyzwolenie, jak krew, jak sąd, jak odkupienie, jak nowy początek, nowa droga, która prowadzi do życia wiecznego. I kochani, mimo to, że to jest rzeczywiście fundamentalne święto, to było najważniejsze święto dla chrześcijańskiego świata, to przez lata tradycji, przez ludzkie przyzwyczajenia, przez to, co mniej istotne, można powiedzieć, to, co najważniejsze, gdzieś zostało odsunięte w cień i w ten sposób dla ludzi stał się bardziej, to święto stało się bardziej takim, można powiedzieć, tłem do zakupów, do przygotowań, do symboliki, do jedzenia, do rodzinnych spotkań. Wiecie, dzisiaj też chciałem kogoś zaprosić na to nabożeństwo, to też nie powiem kto, ale powiedział, no ja muszę się spotkać tam z rodziną, no, to jest ważniejsze ogólnie. Ludzie skupiają się na tym, co mniej istotne w tym wszystkim, zamiast skupić się na tym, co jest rzeczywiście istotą. Dlaczego? Dlatego, że warto wejrzeć to, co jest fundamentem naszego życia, to, co jest tą nadzieją, która nie zawodzi, to, co jest tą nadzieją, która rzeczywiście prowadzi w nas jakimś konkretnym celu. I kiedy spojrzymy na Paschę w takim pierwotnym, biblijnym znaczeniu, to nie była ona jakimś tylko wspomnieniem tego, co kiedyś tam się wydarzyło, jakimś pomyśleniem, no tak, było takie wydarzenie ważne, pomyślmy o tym, wspomnijmy, a właściwie skupmy się na jedzeniu, na przeżywaniu i tak dalej. Była, jest pewnym doświadczeniem, jest, można powiedzieć, tak jak wspomniałem, największym świętem, jednym z największych świąt żydowskich, mówiących o wyjściu z Egiptu, z niewoli, z miejsca ucisku, z miejsca śmierci. I wiecie, w tym święcie zawarte było to, co wybrzmiewało, czy taki, najważniejsza taka myśl, która skupia się na tym święcie, to było to, co Bóg nakazał tak naprawdę przekazywać kolejnym pokoleniom, żeby przypadkiem nie uciekło to gdzieś, żeby to, co jest najważniejsze z tego wszystkiego, co się wydarzyło, żeby nie zostało zapomniane. I to święto opiera się na, można powiedzieć, oczywiście to jest tylko wycinek tego wszystkiego, ale takiej najważniejszej myśli, która jest zapisana w Księdze Powtórzonego Prawa 6:21, mianowicie byliśmy, mówiąca o przeszłości, byliśmy niewolnikami kogo? Faraona w Egipcie, lecz Pan wyprowadził nas stamtąd ręką mocną. To jest cała Pascha, można powiedzieć, zawarta w tym jednym wersecie. Więc Pascha nie jest tylko celebracją przeszłości, tego co było wcześniej. To jest pamięć o wydarzeniu, które ukształtowało tak naprawdę cały naród, jego tożsamość, nawet kalendarz, który istniał w tradycji żydowskiej, jego pamięć zbiorową, jego relacje przymierza z Bogiem, to wszystko ukształtowało właśnie to wydarzenie. I w tradycji żydowskiej jest niezwykle ważna zasada odnośnie tego święta. Mnie to bardzo poruszyło, kiedy to rozważałem, bo ta tradycja pokazuje, że każde pokolenie następne, które oczywiście nie było bezpośrednim świadkiem tych wydarzeń, powinno patrzeć na tamto wydarzenie tak jakby samo wyszło z Egiptu, jakby samo uczestniczyło w tych wydarzeniach, jakby samo to przeżywało, jakby samo to dotyczyło mnie, a nie kogoś tam kiedyś i to było tam dawno temu. To pokazuje, że dzieło, które Bóg czyni, nie może być zamknięte tam kiedyś w przeszłości. Ono ma żyć teraz w teraźniejszości. Co nam to mówi? To pokazuje, że ta biblijna wiara nie mówi tylko o tym, że tak, kiedyś Bóg działał, kiedyś coś się wydarzyło, ale to pokazuje, że to, co uczynił Bóg wtedy, to ma dziś kształtować moje życie, moje decyzje, moje myślenie i tak dalej. I kiedy spojrzymy na te wydarzenia już w świetle Mesjasza w Jezusie, to rzeczywiście to święto nabiera takiej pełni znaczenia i nie jest tylko świętowaniem wydarzeń sprzed 2000 lat, że kiedyś tam się coś wydarzyło. Coś wspomnimy dzisiaj, o czymś powiedzmy, bo wypada. Jest czymś zdecydowanie więcej. To nie jest tylko pamiątka, to jest przeżywanie, to jest doświadczenie tego wszystkiego, co tam się wydarzyło. I kochani, jeśli chcemy zrozumieć to, co właśnie tam się wydarzyło, czyli 2000 lat temu, kiedy Jezus umarł, kiedy zmartwychwstał, powinniśmy sięgnąć do tego, co zdarzyło się jeszcze wcześniej, żebyśmy ten cały plan Boży, doskonały plan Boży mogli zobaczyć. I to nie tylko tradycja, bo to jest coś więcej niż tylko tradycja. Kochani, oczywiście pytanie, no to czym była Pascha w tym biblijnym pierwszym znaczeniu? Oczywiście, żeby tego się dowiedzieć, to musimy zajrzeć do Ksiąg Mojżeszowych, szczególnie do Księgi Wyjścia oczywiście, a w szczególności 12 rozdziału, gdzie znajdujemy opis tych wszystkich wydarzeń. I czytając uważnie w ogóle ten rozdział, my go nie będziemy całego czytać, ale polecam, żeby sobie dzisiaj właśnie tak z okazji tego dnia troszkę poczytać. Czytając uważnie, mamy takie wrażenie w naszym życiu, że to nie jest coś przypadkowego, że ten opis, który tam jest, on jest celowy, on jest założony, on jest nie taki, wiecie, gdzieś coś komuś tam się wydawało i coś opisał. To jest spójny obraz tego, jak wygląda Boże zbawienie, jak wygląda Boże wybawienie. I zobaczcie, kiedy spojrzymy na Nowy Testament, to widzimy, że Nowy Testament bardzo często sięga po język związany z Paschą. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak w wielu fragmentach Pisma Świętego Nowego Testamentu jest dużo odniesień do wydarzeń związanych z Paschą. Nie tylko takich bezpośrednich, ale jest też wiele aluzji z tym związanych. I rzeczywiście można powiedzieć, że nie chcę powiedzieć tak wyolbrzymiać tego, ale w jakiś sposób Nowy Testament posługuje się tym językiem Paschy, tego wszystkiego, co się wydarzyło tam wcześniej. No rzeczywiście, bo kiedy patrzymy na ten 12 rozdział, to nie widzimy tylko takiego fragmentu, takiego polecenia, gdzie Bóg mówi, hej ludzie, no to zbierajcie się i wychodźcie z Egiptu. Czas nadszedł, wychodźcie. Ale widzimy bardzo precyzyjny plan, Bóg daje konkretne polecenia, konkretne rzeczy i pokazuje, że to jest Jego plan, a nie plan człowieka. To mi mówi, że w centrum Paschy nie stoi człowiek, nie to on wymyślił, nie on jest inicjatorem tego wszystkiego, ale to sam Bóg jest inicjatorem, to on ustanawia znak, to on wyznacza drogę ratunku, to on mówi, co powinno zostać uczynione, żeby Izrael mógł wyjść z Egiptu i mógł być wolny. I w pierwszym takim, można powiedzieć, wielkim znakiem ich jest bardzo dużo tutaj, kochani. Ja nie jestem w stanie dzisiaj o wszystkim powiedzieć i to już zaznaczę na początku, ale tym wielkim, można powiedzieć, znakiem opisanym w 12 rozdziale Księgi Wyjścia jest baranek. Czytamy w Księdze Wyjścia w 3 wersacie 12 rozdziału. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, 10 dnia tego miesiąca, każdy, nawet zaznaczyłem na slajdzie, każdy weźmie sobie baranka dla rodziny, jednego baranka dla domu. I 5 werset mówi, wasz baranek ma być bez skazy, jednoroczny samiec. W biblijnym obrazie Paschy baranek stoi, można powiedzieć, w samym centrum tego święta, w samym centrum tego w ogóle wydarzenia. On pokazuje, że Boże ocalenie przychodzi zastępczo za moje życie, za życie człowieka, które zostało zresztą ustanowione przez Boga. I zwróćmy uwagę, że tutaj jest słowo każdy. Każdy miał wziąć baranka dla swojego domu, nie zbiorowo, nie na spółkę z sąsiadem, nie że jeden baranek dla całego Izraela, ale każdy miał wziąć baranka dla swojego domu, dla siebie, osobiście. To osobisty charakter, to pokazuje właśnie taki osobisty charakter tego wydarzenia, że to jest mój baranek, którego ja zabijam. Moje życie, czy baranka życie za moje życie, osobiście. I mnie to bardzo poruszyło, kiedy to rozważałem, że to nie jest coś, co mogę się podłączyć pod ogólne wydarzenie, ale ten baranek jest mój, on jest w moim domu, patrzę mu w oczy. To jest baranek, jak czytaliśmy, jednoroczny, niewinny, piękny. Patrzę mu w oczy i zabijam. Czytaliśmy też, że baranek miał być bez skazy. I według myśli hebrajskiej nie chodzi tutaj tylko o brak fizycznej jakby wady, takiej widocznej wady, chociaż też, ale w ogóle w myśli hebrajskiej ta fraza, która jest tutaj użyta, ona bardziej oznacza też kompletność, coś, co jest nienaruszone, coś, co jest cenne, coś, co jest odpowiednio przygotowane na ofiarę dla Boga. Ponieważ Bóg nie przyjmuje czegoś przypadkowego, czegoś, co my sobie wymyślimy, coś, co my wybieramy, ale musi być określone przez Niego, zgodne z Jego świętością, zgodne z tym, jaki On jest. To pokazuje, kochani, że zbawienie nie rodzi się z ludzkiego pomysłu. Izrael nie wymyślił sobie ratunku. To nie starsi ludzie siedli, zgromadzili się i powiedzieli, no to jak tutaj teraz uratować się. To nie nawet Mojżesz to wymyślił, ale to Bóg ustanowił baranka. I to jest bardzo ważne dla nas, kochani, ten obraz, bo to pokazuje, że człowiek sam nie może się zbawić, że nie może uratować, nie może wyjść z niewoli. To jest obraz tego, że nie możesz się uratować dobrym życiem, religijnością, moralnością, wysiłkiem, porównywaniem się nawet z innymi, powiedzieć, że ja jestem nie taki zły, ale rzeczywiście to Bóg ustanawia drogę wybawienia. To Bóg ustanawia drogę zbawienia. A Pascha pokazuje jasno, ona pokazywała jasno, że ratunek nie przychodzi od człowieka, tylko przychodzi od Boga. To jest Jego inicjatywa, Jego działanie, Jego wybór. To On wybrał i wskazał baranka, jak ma wyglądać. I to jest Jego dzieło od początku do końca. I kochani, więc Izraelici nie zostali ocaleni od gniewu, nie wyszli na wolność, bo byli lepsi od Egipcjan. Ale oni zostali ocaleni, bo przyjęli Boży sposób ratunku. I to bardzo ważna myśl. I kochani, kiedy przyszedł Jezus, kiedy przyszedł Mesjasz, Jan Chrzciciel, widząc Jezusa, rozpoznaje ten ratunek od Boga. I mówi, oto baranek, wyświetlmy, żebyśmy widzieli. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jan potwierdza, że Pascha od początku nie była tylko historią zapisaną gdzieś w Starym Testamencie, ale była cieniem, była zapowiedzią, była, można powiedzieć, prorockim obrazem rzeczywistości, która ma się objawić w Jezusie Chrystusie. I oto właśnie wypełnia się w Mesjaszu, wypełnia się w osobie Jezusa Chrystusa. Kochani, to była zapowiedź, że człowiek potrzebuje ratunku przez ustanowionego przez Boga baranka, przez Jezusa Chrystusa, którym właśnie stał się Jezus Chrystus. Ale kochani, sam baranek nie kończy całego obrazu Paschy, bo kiedy Żydzi przeżywają ten czas, Chociaż ja chcę podkreślić, że baranek jest centralnym znakiem, czy centralną postacią Dnia Paschy, to nie jest jeszcze koniec. To nie jest ten sam obraz. Pascha mówi, że krew została przelana. Że krew została przelana baranka i mówi nie tylko o tym, kto ma umrzeć w tym czasie, ale mówi też o tym, co ma być uczynione z jego krwią. To bardzo ważne. Czytamy tak, w Księdze Wyjścia, wyświetlmy dalszy slajd. Czytamy w Księdze Wyjścia właśnie w 13 wersecie 12 rozdziału. Bóg mówi tak, gdy bowiem ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was plaga zniszczenia, gdy będę zabijał w ziemi Egiptu. I to jest zdanie bardzo kluczowe w tym wszystkim, bo pokazuje, na czym opiera się ocalenie. Nie na tym, kim byli Izraelici, a byli narodem wybranym, nie ich pochodzenie, ale czy byli pod krwią baranka. W biblijnym myśleniu krew to nie jest jakby symbol brutalności, jak czasami się ludziom kojarzy. Krew jest nośnikiem życia. To życie oddane za życie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która tu jest istotna. Ta krew musiała zostać zastosowana. Nie wystarczyło wiedzieć o baranku. Nawet nie wystarczyło wierzyć, że krew baranka działa. Krew musiała się znaleźć na odrzwiach domu. Ona pokazywała, że w moim domu osobiście był zabity baranek. Była świadectwem, że to ja osobiście przyjąłem Bożą drogę ratunku. Była świadectwem, że baranek został zabity, że ofiara została złożona i że to dotyczy mnie, mojego domu, bo na moich odrzwiach została wymalowana krew. I kochani, apostoł Paweł mówi wprost, 5 rozdział, 9 werset, tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Paweł odnosi się do tych wydarzeń właśnie, do krwi baranka, do krwi Jezusa Chrystusa. Piotr natomiast pisze w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, 18 wersecie i poniżej, nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. I właśnie tutaj pojawia się znaczenie samego słowa Pascha, hebrajskie Pesach. Ono oznacza dosłownie przejść obok, ominąć, oszczędzić, przejść ponad, nie dotykając. Pascha wcale nie oznacza, że sądu nie było. Pascha oznacza, że sąd nie dotknął tych, którzy byli pod krwią baranka, a właściwie tych, którzy zastosowali Bożą drogę ratunku, którzy przyjęli tą Bożą drogę ratunku. Ale kochani, jeszcze się Pascha na tym nie zatrzymuje, bo jeszcze są inne rzeczy, które są naprawdę niezwykłe w tym wszystkim. Bo jeśli naprawdę wychodzisz z Egiptu, jeśli naprawdę wychodzisz z niewoli, jeśli zostałeś uratowany od gniewu, nie możesz zabrać ze sobą starego życia. Bóg daje w tej kwestii bardzo konkretne polecenie. W 8 wersecie czytamy tak. I będą jeść tej nocy mięso pieczone na ogniu i przaśny chleb bez zakwasu. Będą je jeść z gorzkimi ziołami. I dalej w 15 wersecie czytamy. Przez 7 dni będziecie jeść przaśny chleb. Już w pierwszym dniu usuniecie zakwas z waszych domów, bo ktokolwiek będzie jadł coś kwaszonego od pierwszego dnia aż do siódmego, ta dusza zostanie wykluczona z Izraela. I tu trzeba się chwilkę zatrzymać, bo to nie jest jakiś mało istotny szczegół. Bóg nie powiedział do Izraelitów, ograniczcie zakwas. Albo nie powiedział, bądźcie uważni na zakwas. Ale Bóg powiedział, usuńcie, już pierwszego dnia usuńcie z waszych domów zakwas. Nie wiem, czy słyszeliście, pewnie tak, że podczas Paschy w tradycji żydowskiej to, te słowa są bardzo traktowane dosłownie. Dom jest dokładnie przeszukiwany, wymiatany, szukane są nawet najmniejsze okruszki chleba, które były przyrządzone na zakwasie. Wszystko kwaszone jest usuwane, nic nie może zostać w czasie Paschy. Dlaczego aż tak radykalnie, że nawet okruszki, to co jest widoczne, tylko to co widzę. Hebrajskie słowo chamec oznacza zakwas, sfermentowane ciasto, coś przekwaszonego, przefermentowanego. Żydzi też jakby często traktują zakwas jako symbol takiej pychy, nadymania, tak jak czasami ciasto rośnie, pompuje się, robi się obszerne, no to takie właśnie odzwierciedlenie życia ludzkiego, pełne pychy, pełne tego, że nie potrzebuję nikogo w swoim życiu tak naprawdę. Jestem sam dla siebie sterem i żeglarzem. Ale zakwas w biblijnym myśleniu to nie jest tylko jakiś składnik chleba. To coś, co działa w ukryciu. Coś, co jest ukryte, coś, co jest niewidoczne dla oczu, ale z czasem potrafi przeniknąć w całość. Czyli mała cząstka zakwasu potrafi zrobić całe ciasto zakwaszone. Dodać tylko wystarczy kropelkę. I tak naprawdę, kiedy popatrzymy na zakwas, to już nie da się tego zatrzymać w połowie, bo całe ciasto będzie zakwaszone. Jezus używa tutaj obrazu na przykład zakwasu, mówiąc, że Królestwo Niebieskie podobne jest do zakwasu, który kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. I tutaj Jezus pokazuje zasadę, że jeśli zaczynasz nowe życie, Królestwo Boże rośnie, to ono jest niedostrzegalne, ale nawet te mała kropelka zakwasu wystarcza, że ono zaczyna obejmować twoje życie. I Bóg podobnie tutaj mówi, że jeśli zaczynasz nowe życie, nie możesz budować na czymś, co należy do starego porządku. Zakwas, dobry czy zły, zawsze działa tak samo. Albo przeniknie całe życie dla Boga, czym jest Królestwo Boże, albo całe życie od Boga oddzieli, jak Egipt. Pascha jest, można powiedzieć, tym momentem przejścia. To nie jest siedzenie w jednym miejscu, to jest moment przejścia z jednej rzeczywistości do drugiej, z jednego panowania do panowania drugiego. Dlatego to pokazuje, że nie może być mieszanki, nie może być trochę starego i trochę nowego. Wyobraź sobie, że wychodzisz z Egiptu, ale zabierasz ze sobą kawałek starego zaczynu, aby dalej piec chleb po staremu, tak jak było do tej pory. Bóg mówi nie, bo jeśli zostawisz choć odrobinę, to właśnie to z czasem przeniknie całe twoje życie, przeniknie wszystko. Dlatego polecenie jest tak radykalne. Usuń wszystko. Już pierwszego dnia usuńcie wszystko. Apostoł Paweł sięga po ten właśnie obraz w pierwszym liście do Koryntian, mówiąc wprost. Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem, jako że jesteście przaśni. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas. Czyli mówi tak, skoro dokonało się wyjście z tego świata, skoro baranek został ofiarowany, skoro zbawienna krew jest w jego życiu, w naszym życiu, to nie można żyć już dalej według starego porządku, według starych zasad, według starego myślenia, według kompromisów. Nie może być trochę Egiptu i trochę ziemi obiecanej. Nie może być trochę starego życia i trochę nowego. Trochę dalej Paweł jeszcze bardziej konkretniej mówi i pisze w ten sposób. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? On nie zostawia żadnych złudzeń dla ludzi, którzy chcą żyć po swojemu, żyć starym życiem i łudzą się, że wejdą do ziemi obiecanej, że wejdą do Królestwa Bożego. Paweł nie zostawia tutaj żadnych wątpliwości. Problem w tym, że czasami ludzie chcą zostawić w swoim życiu, stare przyzwyczajenia, stare sprawy i jednocześnie iść za Jezusem. Pascha uczy, że nowe życie zaczyna się od decyzji. Nowe życie jest tym wymieceniem wszystkiego, przyjściem do Jezusa i powiedzeniem, że nie chcę tak już dłużej żyć. Nie zostawiam nic. Nawet okruszki, żeby zostały wymiecione. Nie chcę starego życia. Ono mi się nie podoba. Nie chcę niewoli. Zostawiam stare i zaczynam od nowa, idąc zupełnie nową drogą. Dla Izraelitów to była zupełnie nowa droga. Paweł mówi, usuń kwas, usuń stary zaczyń, odetnij się od starego życia. To nie jest tylko zmiana miejsca, albo zmiana kościoła, albo zmiana jakichś przyzwyczajeń. To jest zmiana całego życia, która się dokonuje w Jezusie Chrystusie. Ale w tym samym poleceniu, w wersecie 8 czytamy, możemy dalej wyświetlić? I będą jeść tej nocy mięso i przaśny chleb i będą je jeść z gorzkimi ziołami. Hebrajskie słowo tutaj jest użyte maror. Oczywiście tu nie chodzi Bogu, jak Bóg daje te polecenie, to jak myślicie, to chodzi, żeby potrawa inaczej smakowała? Żeby jakoś się przyprawić do posiłku? Siostry, zawsze przyprawiamy coś, prawda? Dodajemy różne zioła. Bóg każe spożywać paschę razem z gorzkimi ziołami, bo chce, aby wyjście Izraela z Egiptu nie było tylko jakimś historycznym faktem, ale było doświadczeniem, było posmakowaniem tego, co się wydarzyło. Było doświadczeniem. W tradycji żydowskiej te gorzkie zioła mają symbolizować jeden sens. Mianowicie mają przypominać gorycz niewoli. Miało pokazywać, czym była niewola. I kiedy, wiecie, ja sprawdzałem źródła, różne źródła i chciałem też tutaj się rozeznać dokładniej troszkę, co to były za zioła, o co tutaj chodzi. Oczywiście, jak to jest zawsze, to logiczne dyskusje na ten temat, bo w prawie mojżeszowym jest tylko napisane maror, tak? Czyli gorzkie zioła, mar to jest w ogóle coś, co jest gorzkie, gorzkość. Gorzkie zioła, no i teraz rabini dyskutowali wieczność, można powiedzieć, co jest tym gorzkim ziołem. W tradycji żydowskiej już bardzo, od bardzo dawna jest takie, to jest już tradycja jakby do dziś, jakaś interpretacja można powiedzieć, bo tutaj mamy też interpretację prawa, no bo wiecie, ludzie przychodzili do rabinów i mówili, no powiedz rabin, no co to są te gorzkie zioła, no i rabin musiał sprostać temu, tak, i gdzieś tam ustanowiono. W Misznie Pesachim w 2 rozdziale jest wymienionych 5 roślin, które dopuszczone są przez rabinów jako gorzkie zioła. I do tej listy należą między innymi sałata rzymska, należy cykoria, rośliny, które są utożsamiane, jest też jakaś dzika sałata, nie wiem jak ją nazwać tak po polsku. Jest coś, co jest kojarzone z mniszkiem lekarskim, ale to chyba nie jest mniszek, bo też tu dyskusje są, tak, że mogło być ten mniszek lekarski, mógł nie być mniszek, więc jest jeszcze wymieniony jako ważna dosyć taka roślina, chrzan, która jest stosowana w praktyce, w tradycji żydowskiej od dawna, również i dzisiaj. Czyli takim elementem stałym paschy do dziś używa się na przykład sałaty rzymskiej i chrzanu. Te rośliny miały wywoływać wręcz takie, można powiedzieć, fizyczne doświadczenie. Chrzan, kiedy spróbujemy, ma taki ostry, piekący smak, bardzo ostry, bardzo piekący, uderzający w nozdrza, oczy wywalający na wierzch, łzy lecą. I rzeczywiście no, taka decyzja była rabinów, żeby gdzieś ten chrzan też stosować w tej tradycji. Sałata rzymska natomiast jest często stosowana włącznie z wodą, która jest posolona. Ona miała symbolizować łzy, czyli przypominać jednocześnie o niewoli, ale też o tych wylewanych łzach, które miały miejsce podczas kiedy Izrael był w niewoli. Ale sałata rzymska pokazywała to, że na początku, kiedy się ją spożywa, ona nie jest gorzka. Czyli pokazywało, że ta niewola, ten pobyt Izraela w Egipcie nie był taki na początku zły, ale później, kiedy się go spożywa dłużej, ta gorzkość pojawia się w ustach i on pokazuje, że później to się stało bardzo, bardzo gorzkie tak naprawdę. I rabini wiedzieli, że to ma wywołać, ma pokazać tak naprawdę, czym była niewola, czym było to wyjście do wolności. To było coś bardzo trudnego. I kochani, podobnie grzech. Czasami tak jak ta sałata rzymska sobie pomyślę, że ludziom się wydaje, że takie to wszystko fajne jest, takie przyjemne, ale później się okazuje na końcu, że to wszystko jest bardzo gorzkie. Tak czy inaczej, nawet gdybyśmy bardzo chcieli precyzyjnie dowiedzieć się o tych dokładnie ziołach, choć mówię, to są różne dyskusje i można się przychylać ku jednym, ku drugim, na pewno chrzan i sałata rzymska są do dzisiaj stosowane. One miały na celu posmakować tego, co się wydarzyło, posmakować przeszłości. Nie pozwolić zapomnieć, jak smakował Egipt. Jaka była rzeczywistość w Egipcie. Dlaczego? Dlatego, że człowiek ma tą tendencję do zniekształcania przeszłości, do patrzenia się na to, co przeszłe, nie takim złym okiem. Nie na to, że to była niewola, że to było gorzkie, że to było złe, tylko czasami upiększa, ubarwia. Dlatego Bóg postanowił coś bardzo mądrego. Pamięć, aby posmakować poczuć gorycz tego wszystkiego, co się wydarzyło. Dlaczego? Dlatego, że jeśli człowiek pamięta, z czego został wyprowadzony, jeśli naprawdę pamięta, jeśli jest naprawdę świadomy tego, to rozumie, czym jest wolność. I jest wdzięczny. Jest wdzięczność, że ja już nie jestem niewolnikiem. I kochani, to jest niezwykłe, bo z nami, z ludźmi jest ten problem, że czasami człowiek może po latach pomyśleć sobie, no tak, no te wcześniejsze życie to nie było takie złe. Może to nie było takie złe, może nawet przyjemne było, a może warto wrócić do czegoś, albo pójść na kompromis, albo sobie tłumaczyć, że no nie bądźmy już tacy radykalni w naszym myśleniu. A ja powiem tak, najedz się chrzan, oczy ci wyjdą i zobaczysz, czym była niewola. Czym jest niewola dla człowieka? Może łyżka chrzanu otrzeźwi ten dzień Paschy, jak siądziesz do stołu. A propos chrzanu, gdzieś jednak ta tradycja przeniknęła, bo wiecie, no, generalnie nasze też ziemie polskie były związane z pobytem Żydów tutaj na tych rejonach. Gdzieś ta tradycja się przeniknęła, bo na stołach w czasie Wielkanocy też chrzan gdzieś tam istnieje. Może to jest ta kwestia, może nie. No ale rzeczywiście tak jest. I kochani, kiedy spożywasz te zioła, te gorzkie zioła, to masz wiedzieć, że niewola była gorzka. Nieneutralna, niesłodka, nieprzyjemna w ustach, ale gorzka. I właśnie dlatego Pascha łączy dwa elementy. Z jednej strony usunięcie starego zakwasu, starego życia, wyjście z Egiptu na nową drogę, nie zostawiania tego, co jest stare, co jest zakwasem, co jest starym życiem. A z drugiej strony pamięć o tym, czym stare życie naprawdę było. Czym to było dla mnie, że to było gorzkie, po to, aby zobaczyć, czym to życie teraz jest. Aby była wdzięczność, czym teraz moje życie jest. I wiecie, w tym wszystkim jest taka mądrość, naprawdę wspominaniu, które pokazuje też to, co się wydarzyło tam w Wieczerniku, kiedy Jezus mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. Tu nie chodzi o to, żeby tylko jak robot coś wykonywać, coś celebrować, nie wiedzieć nawet, o co chodzi, ale rzeczywiście przeżywać, zobaczyć, czym było moje życie wcześniej, czym jest teraz, z czego Jezus mnie uwolnił, czym była ta niewola, czym jest teraz wolność. I to postanowienie, że nie chcę iść z całym, wiecie, kamperem starego życia, żeby tylko, wiecie, jak czasami ludzie jadą na wycieczkę, to pakują się w kamper i jadą z całym dobytkiem, aby w razie co, no to z tego starego życia tam wydobywać i korzystać. I tak z jednej strony jadą za Jezusem, a z drugiej strony jest ciągle to stare życie, które się całym kamperem z nimi ciągnie. Kochani, podsumowując, ostatni slajd, żebyście też to podsumowanie widzieli. Kiedy patrzymy na Paschę w świetle całości Starego Testamentu i Nowego, widzimy, że to nie jest tylko historia. Kiedyś tam coś było, dokonało się i tylko sobie powiedzmy o tym. Ale to jest tak naprawdę objawienie, objawienie zbawienia, ponieważ Pascha ogłasza bardzo konkretne prawdy. Po pierwsze, człowiek potrzebuje wybawienia z zewnątrz. To jest jedna z tych fundamentalnych rzeczy, że potrzebuje wybawienia z zewnątrz, potrzebuje interwencji kogoś. Izrael nie był sam w stanie wyjść z Egiptu, nie był w stanie sobie wymyśleć drogi zbawienia, drogi wybawienia, ale to przyszło z zewnątrz, to przyszło przez Bożą rękę. Tak jak czytaliśmy, ten fundamentalny werset, który mówi, że byliśmy niewolnikami Faraona, ale Bóg wyprowadził nas mocną ręką. To jest Jego dzieło, to jest Jego ręka, to jest Jego prowadzenie. I człowiek nie jest w stanie sam wyjść z niewoli grzechu. To mówi Pascha. Nie jesteś w stanie sam się uwolnić. Po drugie, zbawienie dokonuje się przez sąd i łaskę jednocześnie. Tej samej nocy Bóg sądzi i tej samej nocy Bóg ratuje. A baranek staje się tą centralną postacią tego wybawienia. Osobiście mój baranek. Po trzecie, krew nie jest symbolem religijnym. To nie jest jak czasami, wiecie, zielonoświątkowcy, ja nie mam nic przeciwko zielonoświątkowcom, ale mówią tylko pod Jezusa krwią albo że jesteśmy pod przykryciem krwi. A tak naprawdę nic za tym nie idzie. Nie idzie za tym życie, nie idzie zrozumienie, co to w ogóle znaczy. Krew to znak przymierza i znak zaufania. Znak tego, że przyjąłem Bożą drogę zbawienia. Dom oznaczony krwią to dom, który uwierzył Bogu i dokładnie zrobił to, co On powiedział. Przyjął ofiarę Jezusa Chrystusa. Przyjął tą drogę zbawienia. Po czwarte, wybawienie nie kończy się na wyjściu z Egiptu, ale wybawienie, wolność, wyjście do wolności prowadzi zawsze dla życia, dla Boga, dla Jezusa. Ono zawsze prowadzi do nowej drogi, którą mamy iść, do nowej tożsamości. I kiedy patrzymy na to wszystko, zaczynamy rozumieć, że Pascha zachęca nas do doświadczenia zbawienia, do spróbowania. Wiecie, to ja już nie będę wchodził nawet w te szczegóły, że oni mieli spożyć tego baranka później. Że nie tylko zabić, nie tylko pomazać odrzwia, ale mieli go spożyć. Ale to pokazuje wszystko, żebyśmy doświadczali tej ofiary każdego dnia. Żeby to było doświadczenie teraźniejszości, a nie życie historią. Doświadczenia Jego cennej krwi, która wybawia. Prześnego chleba, która pokazuje, żeby usunąć radykalnie z naszego życia wszelki kompromis, żeby z tym przyjść, żeby nie chcieć zostawiać, bo to jest decyzja, że ja chcę coś zostawić, że to nie jest takie złe. Bóg mówi, usuń to ze swojego życia. I gorzkich ziół, które mają nas prowadzić ku pamięci tego, co było, aby chronić nas przed tym, co jest. Aby chronić nas przed powrotem znowu do niewoli. Że mają ci obrzydzić, nosem ma ci wyjść, oczami mają wyjść to, co było wcześniej. Masz tego doświadczyć. Amen, kochani. Niech Pan was błogosławi. Powstańmy.